Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w niemalże przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Roku szkolnego niezwykle trudnego, tak oceniamy ten nadchodzący rok, ale w zasadzie za nami jedne z najtrudniejszych wakacji. Oprócz tych standardowych czynności, które wykonujemy rokroczne, a więc remonty, przygotowanie i przeglądy placówek oświatowych, przeglądy systemów BHP, PPOŚ, ten rok to rok kolejnej już kumulacji roczników, w tym roku półtora rocznika w szkołach ponadpodstawowych. Ten rok to również wojna w Ukrainie, która spowodowała, że miliony Ukraińców, Ukrainek szukały nowego miejsca do życia. 170-180 tysięcy Ukraińców, Ukrainek wybrała za swój dom Warszawę. Szacujemy, że około 60 tysięcy osób z tych 170-180 tysięcy to są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wychowankowie naszych przedszkoli. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka informacji zbiorczych, ażeby pokazać też skalę wyzwań, przed jakimi stoi warszawska oświata. Nasze przedszkola, a więc te, dla których jesteśmy organem prowadzącym, to 48 tysięcy wychowanków. Liczba dzieci z Ukrainy w przedszkolach na 1 września 2900. Ta liczba nieco spadła względem czerwca. W czerwcu odnotowaliśmy 3200 dzieci w przedszkolach, dzieci z Ukrainy. Szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne, prawie 140 tysięcy uczniów, z czego 12300 to dzieci z Ukrainy. I tutaj mamy bardzo duży skok, ponieważ rok szkolny 21-22 kończyło z nami 9300 uczniów. Szkoły ponadpodstawowe 95 tysięcy uczniów, 1800 osób to nowi uczniowie z Ukrainy względem 930 w czerwcu. 282 tysiące to jest liczba warszawskiej młodzieży szkół wychowanków przedszkoli. Przy czym liczba dzieci z Ukrainy 16 800. Bardzo duży skok względem czerwca i to jest też coś, czego się spodziewaliśmy, ponieważ w ubiegłym roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie z końcem lutego, w marcu, uchodźcy zaczęli napływać do naszego kraju i ten napływ trwał, jak Państwo pamiętacie, przez wiele tygodni. Bardzo wiele osób nie podjęło nauki. Część młodzieży została w ukraińskim systemie edukacyjnym. Pamiętajmy też o tym, że w Ukrainie wakacje zaczynają się 1 czerwca. To też spowodowało, że byliśmy przeświadczeni też rozmawiając z rodzicami, że sytuacja będzie nam się zmieniała w wakacje. Te 16 800 osób to jest liczba, która nie jest liczbą zamkniętą, spodziewamy się, ponieważ rodzice cały czas przychodzą do naszych placówek, pytają o wolne miejsca w naszych szkołach, jeszcze dopisują swoje dzieci. Liczba bardzo duża, ale zwracamy też uwagę na to, że szacujemy około 40 tysięcy uczniów z Ukrainy pozostało w ukraińskim systemie edukacyjnym. Dlatego też my od początku postawiliśmy na dwa systemy. System ten nasz, polski, oparty o polskie podstawy programowe, które przed chwileczką dane podałam, oraz ukraiński system, a więc nauka zdalna. Ja powtarzam przy okazji wszystkich spotkań, tak z Ministerstwem Edukacji i Nauki Polski, jak i Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy, że liczba uchodźców w Warszawie jest bardzo duża, to jest 10% naszych mieszkańców, o tyle wzrosła demografia Warszawy i szacujemy około 60 tysięcy uczniów w wieku szkolnym. Żadne miasto, ani w Polsce, ani śmiem twierdzić na świecie, nie byłoby i nie jest w stanie w ciągu paru miesięcy przyjąć do systemu 60 tysięcy nowych uczniów. To oznacza 60 tysięcy nowych szkół, po 1000 uczniów w każdej, czyli bardzo, bardzo dużych szkół. Dlatego też ważne jest budowanie drugiego systemu edukacji zdalnej. W tym obszarze, i tak jak powiedziałam, stawiając na dwa systemy naraz, stworzyliśmy zaplecze do wsparcia edukacji zdalnej, budując Centrum Edukacji i Rozwoju oraz mniejsze centra lokalne, gdzie młodzież z Ukrainy, która nie ma w domu dogodnych warunków, może przyjść do takiego centrum, może się uczyć, może się łączyć ze swoją szkołą w czasie rzeczywistym. Jeżeli uczeń nie ma swojej szkoły, bo pochodzi ze wschodu Ukrainy i szkoły zostały zbombardowane, to jak zapewnia nas Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, młodzież może się łączyć ze szkołami na zachodzie Ukrainy. Szkoły zostały do tego przygotowane. System edukacji zdalnej budujemy dzięki partnerom międzynarodowym. Przede wszystkim UNICEF i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ale również prywatnym partnerom, prywatnym darczyńcom. To po prostu nie byłoby możliwe bez tego wsparcia. UNICEF przeznaczył na wsparcie dla dzieci z Ukrainy kwotę 40 milionów złotych. Tą kwotę przeznaczyliśmy na budowę takich hubów edukacyjnych, na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, na posiłki dla uczniów, na zorganizowanie stanowisk, o których mówiłam, również na zakupy tabletów, laptopów, komputerów, na doskonalenie nauczycieli, na naukę języka, ale również na organizację akcji Lato w mieście, akcji, która cieszy się olbrzymią popularnością wśród młodzieży warszawskiej, ale również ukraińskiej. Prawie 29 tysięcy osobowejść młodzieży z Ukrainy na różnego rodzaju atrakcje, które przygotowaliśmy w tym roku dzięki pomocy i wsparciu UNICEF-u. Wszystkie te aktywności, nauka zdalna, organizowana jest dzięki środkom zewnętrznym, głównie UNICEF i Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej, które wyłożyło środki finansowe na zatrudnienie ponad 200 nauczycieli, głównie nauczycielek z Ukrainy, które są asystentkami w naszych przedszkolach, szkołach i właśnie w takich centrach edukacyjnych. To, co też ważne i istotne, o czym jeszcze za chwileczkę powiem, jeśli chodzi o naukę zdalną, nie mamy żadnego wsparcia z poziomu rządu, żadnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki powtarza, że odpowiada za polski system edukacyjny. A przykład Warszawy pokazuje, jak ważna jest edukacja zdalna, ale ważne jest też wsparcie młodzieży, które pozostaje w ukraińskich podstawach programowych, w tym, aby integrowali się z naszym środowiskiem, z młodzieżą, aby im zapewniać dodatkowe zajęcia, zapewniać naukę języka polskiego i zapewniać również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, niezależnie od tego, czy pozostają w polskim czy ukraińskim systemie edukacyjnym. Jeżeli Państwo pozwolicie, parę zdań na temat rekrutacji do warszawskich szkół i przedszkoli. 21 prawie i pół tysiąca dzieci znalazło miejsce w przedszkolach, dla których Warszawa jest organem prowadzącym i zostało nam około 1800 wolnych miejsc. To przy okazji informacja o tym, ile będziemy w stanie przyjąć dzieci z Ukrainy, jeżeli będą chciały skorzystać z warszawskich placówek. Szkoły podstawowe. Prawie 16 tysięcy uczniów zostało przyjętych do klas pierwszych i pozostało nam około 600 wolnych miejsc. Szkoły ponadpodstawowe. 28 800 uczniów przyjęliśmy do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i to było nasze tegoroczne największe wyzwanie, ponieważ w szkołach ponadpodstawowych mamy młodzież z kumulacji rocznika 2019-2020, więc zorganizowanie w jednym roku 30 tysięcy wolnych miejsc było gigantycznym wyzwaniem, gigantycznym. Należą się wielkie podziękowanie dla dzielnic, dla burmistrzów dzielnic, dla dyrektorów placówek oświatowych, którzy razem z nami przeszli przez ten proces. Bardzo za to dziękuję. To, co też ważne, szanowni państwo, 34% uczniów klas pierwszych to są uczniowie spoza Warszawy. Ta liczba bardzo rośnie. parę lat temu to było 27%. Pozostało na szkołach ponadpodstawowych około 1800 wolnych miejsc, z czego 1100 w liceach, 500 w technikach i 200 w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Sporo młodzieży z Ukrainy poszło do naszych techników i szkół branżowych również. Kolejna niezwykle ważna informacja, która jest jednym z głównych elementów systemu edukacyjnego w każdej szkole i w każdej gminie, w każdym mieście w naszym kraju, to są nauczyciele. Wakaty i proces, który obserwujemy i który bardzo się pogłębia. W ubiegłym roku, mniej więcej o tej samej porze, może parę miesięcy wcześniej w maju, mieliśmy 2800 wakatów. W arkuszach organizacyjnych majowych okazało się, że tych wakatów jest ponad 3300. Ale myśmy przeprowadzili uzupełniająco badania ankietowe również w naszych placówkach. I okazuje się, że na ten moment, to są dane dosłownie z wczoraj, 3595 wakatów nauczycielskich. To, co niezwykle niepokoi, to to, że rok do roku, kiedy cofnęliśmy się do roku 2017, 18, 19 i porównaliśmy arkusze organizacyjne majowe, rok do roku przybywało nam około 100 wakatów. Między 2021 a 2022 rokiem to jest przepaść. To nie jest 100 wakatów, a jak Państwo widzicie, to jest ponad 600 wakatów. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, szczególnie, że przeprowadziliśmy również badania razem z Uniwersytetem Warszawskim dotyczące nauczycieli, bardzo szerokie badania. Diagnoza, jaka jawi się z tych badań, jest bardzo niepokojąca. I to, że od kilku lat mówię o demontażu oświaty w Polsce na różnych obszarach. Ten obszar to również nauczyciele. Te badania tylko to potwierdzają. Ponad 50% nauczycieli deklaruje, że chce zmienić zawód. Ponad 50%. Przyczyny są różne. Przyczyna podstawowa to oczywiście wysokość wynagrodzeń, ale są też inne przyczyny, na które nauczyciele wskazują. Zmęczenie, wypalenie zawodowe, wieczne zmiany przepisów, deprecjonowanie zawodu nauczyciela. To jedne z przykładów. Te 3595 nauczycieli brakujących, czyli tak zwane wakaty, to nie wszystko. Pamiętajmy o tym, że bardzo wielu nauczycieli w naszych placówkach i dzięki temu jesteśmy w stanie, dyrektorzy szkół są jeszcze w stanie układać plany lekcji, organizować szkołę, bo bardzo wielu nauczycieli pracuje na półtora etatu, pracuje na dwa etaty, pracuje w godzinach ponadwymiarowych. Ponad 5 tysięcy nauczycieli w Warszawie jest w wieku emerytalnym i mają prawo odejść z miesiąca na miesiąc. Dlatego mówię o wielkich zagrożeniach, które są, mam wrażenie, ignorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, kiedy słyszymy, że nie jest źle, rotacja jest, ale ona jest taka porównywalna i niewielka. Być może tak, kiedy pan minister przeanalizuje cały kraj, to może mu gdzieś wyjdzie, że w mniejszej szkole ma jakiś wolny etat, w innej ma dwa wolne etaty i doda to wszystko do siebie, to mu wyjdą takie dane. Ale jak pan minister przejrzy każdą gminę, to dostanie dokładnie takie dane, które bardzo, ale to bardzo niepokoją. Parę zdań na temat finansów, nieodłącznego elementu edukacji, ale też wyzwań i śmiem twierdzić problemów, które przed nami, jeżeli nic się nie zmieni w podejściu do finansowania oświaty w Polsce. Pokazuję Państwu na osi czasu, jak wyglądały i wyglądają wydatki na edukację w Warszawie od 2019 roku poczynając. Te wydatki rokrocznie rosną i te wzrosty są bardzo duże. Rokrocznie też na tej osi pokazujemy, co się dzieje z subwencją oświatową względem wydatków bieżących. Tu są tylko wydatki bieżące, są jeszcze wydatki inwestycyjne. Warszawa w tej kadencji buduje 18 szkół i ponad 30 przedszkoli. Rząd nie partycypuje w wydatkach inwestycyjnych. Teraz dostaliśmy współfinansowanie dla bodaj dwóch szkół w ramach tak zwanych inwestycji strategicznych. To jest symboliczne wsparcie względem faktycznych wydatków. 2022 rok to jest 5 miliardów 600 milionów złotych. Z subwencji oświatowej dostajemy 2 miliardy 660 milionów. Z naszego budżetu miejskiego wydatkujemy 2 miliardy 940 milionów złotych. Przygotowujemy się do budżetu roku przyszłego. Budżet roku przyszłego to 6 miliardów 200 milionów złotych. Olbrzymi skok. Co się składa na ten skok? My jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała subwencja i mam nadzieję, że ta subwencja będzie podążać za faktycznymi wydatkami. Jak Państwo widzicie, do tej pory to się nie udawało. Wydatki były znacznie większe, aniżeli subwencja, która płynęła do warszawskich szkół. Co się składa na tak olbrzymie wydatki roku przyszłego i tak bardzo też duży skok, proszę zwrócić uwagę, między 2021 a 2022 rokiem, 5 miliardów 100, 5 miliardów 600, 500 milionów złotych różnicy. Między tym rokiem a rokiem następnym już 600 milionów złotych różnicy. Wydatki na uczniów z Ukrainy, z naszego miejskiego budżetu, bo dostajemy oczywiście subwencje na uczniów, wydatki w tym roku wyniosą z naszego miejskiego budżetu 60 milionów złotych. W przyszłym roku wydatki na uczniów z Ukrainy wyniosą już 150 milionów złotych. I te wartości się nie zmienią tylko wtedy i nie urosną tylko wtedy, jeżeli utrzymamy te liczby, które podałam na początku naszego spotkania. Spodziewamy się, że one mogą rosnąć. Mamy też tak zwane przechodzące skutki podwyżek tegorocznych nauczycieli, 4,4%, jak Państwo wiecie, podwyżek dla nauczycieli. W przyszłym roku te skutki wyniosą 25 milionów. Od wyższych wynagrodzeń wyższe trzynastki, 24 miliony złotych. Skutki finansowe zwiększonych dotacji dla placówek niepublicznych w roku przyszłym 97 milionów złotych. Wzrost najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia o 67, zdaje się, złotych, skutek 5 milionów złotych. Podwyżki dla nauczycieli zapowiedziane od 1 stycznia 9%, skutek 208 milionów złotych. Wzrost kosztów energii elektrycznej, tylko energii elektrycznej, już nie podaję reszty danych, skutek 115 milionów złotych. Łączne zwiększenia wydatków bieżących w edukacji w Warszawie 625 milionów złotych. Myślę, że warto o tym dodać, bardzo mało o tym się mówi, a powinniśmy głośno krzyczeć i wołać, że przygotowywane są kolejne zmiany dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przypomnę, że w ramach Polskiego Ładu Warszawa miała stracić około 1 600 milionów złotych. Przygotowano tak zwane świadczenia rekompensujące, z których mieliśmy dostać w roku przyszłym 1 200 mln, mówię w zaokrągleniu. Na stole jest nowy projekt ustawy. Rządzący stwierdzili, że 1 200 mln dla Warszawy to za dużo. Mamy stracić kolejne 351 milionów złotych. Z 1 200 mln zostaje 857 milionów złotych. To jest finansowy, ekonomiczny demontaż samorządów, a przy okazji edukacji. Podnoszę to również dlatego, żeby pokazać, że bezrefleksyjne, ślepe i kompletne niezrozumiałe żonglowanie finansami. Tutaj dorzucimy, tu zabierzemy, tutaj przesuniemy, wyjdziemy na konferencję i powiemy, ale jest świetnie, pieniędzy jest worek. To, szanowni państwo, to jest nieprawda. W edukacji dzieje się naprawdę źle. Jeżeli nie zmieni się sposób finansowania edukacji, czeka nas demontaż, którego nie będzie i skutków tego demontażu rządzący nie będą w stanie usunąć przez długie lata. Oczywiście będzie można wyjść na konferencję i powiedzieć, że samorządy sobie nie radzą. Pokazuje bardzo twarde dane. Jeżeli państwo pozwolicie, parę kwestii związanych z postulatami, które zgłaszamy jako strona samorządowa. Oprócz postulatu takiego generalnego, o którym mówimy, więcej środków finansowych na subwencje oświatowe. One po prostu muszą się pojawić. W przeciwnym wypadku stracimy kadrę nauczycielską, która zarabia dzisiaj w dużej mierze na poziomie najniższego wynagrodzenia w kraju. W Warszawie te wynagrodzenia są nieco wyższe, ponieważ pan prezydent Rafał Trzaskowski, kiedy tylko przejął i objął swoją funkcję, podjął jedną z pierwszych decyzji, że najmniej zarabiający nauczyciele, a więc stażyści i kontraktowi, dostaną podwyżki 270-250 zł. Mamy jedne z najwyższych dodatków za wychowawstwo w Polsce. Mamy najwyższe dodatki dla nauczycieli. Mamy jedne z najwyższych dodatków motywacyjnych. Teraz rząd zmienia zasady. Likwidowane są dwa stopnie awansu, a więc nauczyciel stażysta i kontraktowy. Pojawia się nauczyciel początkujący. Ministerstwo dostrzegło to, co dostrzegł pan prezydent Trzaskowski 4 lata temu, dając podwyżki dla tych najmniej zarabiających. Teraz te dwa stopnie awansu ulegają likwidacji. Tam pojawiają się takie, powiedzmy, ogólnopolskie podwyżki dla nauczyciela początkującego, ale pozostałe dwa stopnie czekają pierwsze podwyżki w styczniu, 9-procentowe, zgodnie z zapowiedzią rządu. Więc jako strona samorządowa dopominamy się zwiększonych środków na subwencje i przede wszystkim na uczciwy i rzetelny podział subwencji. A mówiąc o uczciwym i rzetelnym podziale, jedno z oczekiwań, jeden z postulatów, postulat czwarty, który zgłaszamy jako strona samorządowa w ramach zespołu doraźnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w którym to zespole mam również zaszczyt zasiadać. Wprowadzenie dodatkowych, ponad te już obowiązujące, wag przy udzielaniu subwencji, wag rekompensujących koszt kształcenia uczniów z Ukrainy, szczególnie w oddziałach przygotowawczych. Subwencja wypłacana jest w oparciu o wagi. Tych wag jest ponad 20, bardzo, bardzo różnych. Jedną z wag wprowadził pan minister Piątkowski parę lat temu. My samorządowcy nazwaliśmy tą wagę janosikowym edukacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że waga jest skonstruowana w taki oto sposób, że jest wskaźnik korygujący. Gminy tak zwane zamożniejsze dostają mniej subwencji. To są różnice w tej chwili już bardzo, bardzo dużo. Ale tak się złożyło, że w związku z wojną w Ukrainie w znakomitej większości te gminy, które są karane janosikowym edukacyjnym, dzisiaj przyjęły największą liczbę uchodźców, uczniów z Ukrainy. Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie wagi rekompensującej. Prosimy również i apelujemy o to, aby kontynuować wypracowane wsparcie dla przedszkoli. Jak państwo wiecie, przedszkola są zadaniem własnym gminy, ale wsparcie i pomoc uchodźcom jest zadaniem rządu. Dlatego jako samorządowcy apelowaliśmy, aby dzieci w przedszkolach od 2,5 lat do 5 roku życia, bo 6-latkowie są objęci wsparciem rządu, do 5 roku życia włącznie, byli objęci finansowaniem rządu. I to się stało. Mówiliśmy też o tym, co było niezwykle ważne, że mamy, które w większości przyjechały do naszego kraju, w będą miały szansę poszukiwania pracy. I tą sytuację powinniśmy też traktować trochę win-win, bo albo mamy pójdą do pracy, albo pójdą do pomocy społecznej. Więc należy z funduszu wsparcia sfinansować przyjmowanie dzieci do przedszkoli. Tak się stało, ale Warszawa dostała 354 zł, przy miesięcznych kosztach 1234 zł. W wyniku rozmów samorządowców z rządem ta kwota została zwiększona do 833 zł i na to wszyscy się zgodziliśmy. Ale uwaga, zasada przestała obowiązywać 30 czerwca wraz z wakacjami. Wakacje przedszkola też pracują. O tym rozmawiamy i mam nadzieję, że uda się kontynuować to wsparcie na poziomie 833 zł. Kolejna rzecz, o co wnioskujemy, samorządy, które przyjęły bardzo dużo dzieci z Ukrainy, to uruchomienie programu budowy i modernizacji placówek oświatowych właśnie w miejscowościach o największej liczbie uchodźców, tak jak Warszawia, 17 tysięcy. Przeprowadzone zostały badania przez organizacje międzynarodowe, które pokazują, że około 60% uchodźców zamierza pozostać w kraju pierwszego wyboru. Jeżeli ta liczba uczniów z nami zostanie, czy 60% tych uczniów w którymś momencie będą chcieli przejść z edukacji zdalnej do edukacji w oparciu o polskie podstawy programowe, a my powinniśmy na to być gotowi. Nie jesteśmy gotowi, brakuje strategii, brakuje działań długofalowych. O tym mówimy przy okazji każdego spotkania, czy to na Komisji Wspólnej Rządu, Samorządu, czy też Zespołu Doraźnego, czy na spotkaniach u pana prezydenta Dudy, takie spotkania też są organizowane. W tym tygodniu odbyło się jedno z nich, gdzie również mówiłam o zagrożeniach i potrzebach. I kolejna rzecz to jest pomoc rządu w zakresie nauki zdalnej w ukraińskim systemie. Dzisiaj to wsparcie i pomoc wynosi 0 zł. Nasze umowy, które mamy, szczególnie z UNICEF-em, z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, kończą się z końcem roku. Nie ma żadnej strategii, nie ma żadnego planu długofalowego. Samorządy, czy to warszawski, czy jakikolwiek inny samorząd, przy tym wszystkim, co dzieje się w związku z Polskim Ładem, obcinaniem dochodów, zmianą sposobu wyliczenia podatku tak zwany janosikowy, oczywiście niekorzystnego szczególnie dla dużych miast. Samorządy po prostu nie będą w stanie same poradzić sobie z finansowaniem oświaty. I choćby nie wiem jak, pan minister Czarnek zaklinał rzeczywistość, to tej rzeczywistości nie da się zakląć. To są bardzo twarde dane. I przypominam przy okazji każdego spotkania, że rolą i obowiązkiem rządu jest zaopiekowanie, wsparcie dla uchodźców, które rękami samorządów jest realizowane. Robimy to najlepiej jak potrafimy, ale bez wsparcia, przede wszystkim finansowego, nie będziemy w stanie utrzymać jakości nauczania, warunków nauczania na poziomie takim, na jakim chcielibyśmy. A nie wyobrażam sobie, żeby czy to warszawska młodzież, czy ukraińska młodzież nie dostała tego, co od polskiego systemu edukacji im się należy. Dziękuję.